Teraz myślę, że twoje serce jest gotowe, aby słuchać o tym, jak cieszyć się życiem. Wiecie o tym, że jak często nasza dusza ma wpływ na naszego ducha? Bardzo często. Słowo Boże nas do tego zachęca. Ma wpływ na naszego ducha. I myślę, kiedy mamy właściwe spojrzenie, właściwą perspektywę, wtedy łatwiej nam jest. Zdecydowanie łatwiej i słuchać o tym, ale przede wszystkim tego doświadczać. A więc jak cieszyć się życiem? Trzeci dzień albo trzecia sesja w tym temacie. Ludzie potrafią cieszyć się życiem, jak również nie potrafią. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym. Ci, którzy nie potrafią cieszyć się życiem, przeżywają wiele zmartwień, trosk i smutków. To one wpływają na postrzeganie otaczającego nas życia, rzeczywistości i tym samym powodują brak radości w naszym życiu. I stąd rodzi się pytanie, czy jest Bożą wolą, abym był zadowolony z życia, szczęśliwy w życiu, radosny i pogodny? Czy jest Bożą wolą? Jak już wiemy z poprzednich nauczań, są zmartwienia, troski. Zmartwienia są wtedy, kiedy mamy uczucie niepokoju spowodowane jakimiś przykrymi wydarzeniami. Troski są bardzo podobne, jednak one raczej uwypuklają to, że przewidujemy wystąpienie złych wydarzeń. Zmartwienia i troski w sercu głęboko przeżywane, kiedy je absorbujemy do siebie, prowadzą do przygnębienia, a ono ma wpływ na psychikę, pamiętacie? Na ciało nasze, a więc może spowodować choroby. Przede wszystkim na ducha ma wpływ, który staje się ociężały. Również poprzez przeżywanie trosk tracimy energię życiową. Nasze życie dusi, nasze przeżywanie tych trosk dusi Słowo Boże, które może wprowadzić życie w nas. Nie wydajemy owoców wtedy. No i najważniejsze, przysłaniają, czy mogą przysłonić troski relacje z Bogiem. A przecież chcemy przeżywać z Bogiem życie. Och, dzięki Ci. Jest jeden. Radosne i wesołe serce jest lekarstwem na zmartwienia. Żeby jednak takie serce było, to słowo, użyteczne słowo wpływa do serca. I ono przemienia owe. Troski swoje, co Słowo Boże zachęca nas? Co mamy zrobić z troskami? Nie słyszę. Nie słyszę. O, dziewczyno, bardzo dobrze. Przerzucić, zrzucić. Trzymasz, potrzymaj sobie troski, potrzymaj sobie. No spróbuj, dosłownie, no fizycznie, spróbuj. No tak jak ja teraz. No weź ręce, złóż. No nie bój się. No złóż ręce, potrzymaj trochę trosk. Patrz, jacy są normalnie niechętni. No potrzymaj trochę trosk.
Nie mamy trosk.
A co ty mówisz? Trzymasz, uwaga. Uwaga i przerzucasz. Nie do sąsiada, słuchaj. A co, jak chce, to niech ma więcej, tak? Przerzucasz na Jezusa. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. Życie, które nas otacza, mówi zupełnie coś innego, ale nie chcesz żyć według tego, co tutaj ten świat oferuje tobie. Ale Słowo Boże jest wykładnią dla twojego życia, które zachęca cię do tego, abyś zrzucił te troski na Jezusa. Nie ma innej drogi. Ponieważ przeżywanie trosk nie jest w planie Bożym dla twojego życia. Jednak dobra nowina jest taka, że troski i zmartwienia będą obecne w naszym życiu. Wyjdziesz stąd i dopadną cię. Ważne jest jednak, jak na nie reagujemy. Jeśli reagujemy właściwie, poprzez Słowo Boże, to co już ostatnio mówiliśmy, wtedy możemy cieszyć się życiem. I to jest dobra nowina. Dzisiaj natomiast trzeci aspekt tych rzeczy, które przeszkadzają nam w cieszeniu się życiem, oprócz zmartwienia i trosk, są smutki. I dzisiaj o smutku chciałbym powiedzieć. Nie chciałbym być niegrzeszny i powiedzieć, że jeżeli patrzę teraz na niektórych z was, to wiem, o czym mówię. Więc nie będę. Ale często widzę w swoim życiu ludzi smutnych. Kto z was spotyka ludzi smutnych? Bardzo często.
I na ten smutek różnie reagujemy. Wiecie, smutek to jest negatywny stan emocjonalny. To znowu jest uczucie. Cechuje się tym, czy charakteryzuje się tym, że mamy poczucie krzywdy i cierpimy z jakiegoś powodu. To również bardzo często wywołuje płacz. I tu mała historia z mojego życia. Kiedy byłem małym dzieckiem, tej wielkości, nie pamiętam, 3 latka chyba miałem, ja nie pamiętam do końca tych wydarzeń, ale mama często o nich wspomina i śmiejemy się w domu. Kiedy uważałem, że dzieje mi się krzywda, a jako małemu dziecku, kiedy wydaje się, że dzieje mu się krzywda? Wtedy i tylko wtedy, kiedy nie jest tak, jak on chce. Zgadza się? No i więc w poczuciu wielkiej, wyrządzonej krzywdy w moim życiu zaczynałem płakać. A że miałem donośny głos, co do dzisiaj mi pozostało, płakałem bardzo rzewnie. Ale po jakimś czasie na mojej mamie to nie robiło wrażenia. Przyzwyczaiła się. Wiedziała, że to jest tak zwana moja spóra, tak? Więc ten smutek musiałem jakoś inaczej wyrażać. Znalazłem sobie sposób zwrócenia na siebie uwagi. Podchodziłem, mieszkaliśmy w bloku, w mieszkaniu i obok ubikacji była takiej szerokości ścianka. Tam przebiegały linie od kaloryfera. Przychodziłem do tej ścianki, małe dziecko, i głową biłem w tą ścianę. Ile weszło? Stąd widocznie dzisiaj mam takie płaskie czoło. Taki miałem sposób wyrażania mojego żalu i smutku. Ponoć aż raz, pewnego razu, ponoć aż lekko sobie krwawił. Tak możemy reagować na smutek. Pamiętam również bardzo wielki żal w moim życiu, kiedy już w 4 klasie podstawówki, z 3 do 4, kiedy mieliśmy przechodzić, wybudowano tutaj tą nową szkołę. Wtedy wielkie wydarzenie, wspaniałe klasy miały być, jakieś tam rzeczy. Miałem być do niej przepisany, bo to wtedy dzielili dzieci. I pamiętam pierwszy wrzesień, bo pod koniec sierpnia, kiedy poszedłem zobaczyć tą listę i swojego nazwiska nie zobaczyłem na tej liście. Płakałem z tego powodu, było mi tak żal. Smutny byłem z tego powodu, że zostałem pominięty. Często właśnie w taki sposób reagujemy na smutek. Jednak powody mogą być zdecydowanie inne, życiowe, normalne. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 25 wersecie i dalej, czytamy o takim wydarzeniu, kiedy to Paweł wybierał się w podróż do Jerozolimy. I w 25 wersecie, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 1196, czytamy takie wydarzenie. A oto teraz, powiada Paweł, wiem, że już niedługo nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. A więc mówił im taką smutną nowinę. Słuchajcie, już więcej z wami tutaj nie będę. I co czytamy dalej w 36 wersecie? A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlili się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad tym słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek. A więc powód jest zupełnie życiowy. Z kimś się rozstajemy na dłuższy czas. I to często widać na dworcach kolejowych. Jeszcze lat temu wcześniej, kiedy często osoby wyjeżdżały do Niemiec, tak się działo. Ludzie płakali, ponieważ doświadczali rozstania na jakiś dłuższy okres czasu. Raczej nie płaczemy, kiedy mąż wychodzi do pracy. Tak, żony? Czy odwrotnie? Tak, zalewacie się łzami? A cieszycie się? O, to ciekawe. Jednak kiedy wiemy, że będzie to dłuższy odcinek czasu, smutek gości w naszym sercu. Żal dlatego, że nie będziemy mogli widzieć się z tą osobą. Często jest w delegacji. Kiedy do delegacji dochodzi, też tak się dzieje. Pamiętam takie wydarzenie, kiedy byłem już wtedy większym, już wtedy byłem chłopakiem, chyba miałem z 15 czy 16 lat, byłem na obozie harcerskim w Pleśnej nad morzem. I tam przyjechał, do naszego obozu przyjechała też taka drużyna z Czechosłowacji wtedy jeszcze. I tam mój kolega zapoznał taką Czeszkę. Zabujał się w niej chłopak strasznie. I pamiętam tę scenę, do dzisiejszego dnia tą scenę przyjechał autobus. Ich zabierano wcześniej, bo oni tam jechali tym autobusem już do Czech. Ja dzisiaj, jak dziś zamykam oczy, widzę tą scenę. Tulili się, płakali, że krokodyle łzy z jednej i z drugiej strony. Prawie, że trzeba ich było rozdzierać. W tamtych czasach to wiadomo było, że to już ona w Czechach, on w Polsce. To już niestety przez Facebooka się nie spotkają. Straszna scena, słuchajcie, melodramat. Troszeczkę żartobliwie mówię, ale ten chłopak naprawdę przeżywał. Ona zresztą też. To są trudne rozstania. To jest powód występowania smutku. Słuchajcie, nie mówię, czy on jest dobry, czy zły. Po prostu tak jest. Inny, bardzo podobny do tego, czytamy na przykład w Ewangelii Jana, 16 rozdziale, wcześniej, 1160, 16 rozdział, 19 werset i dalej, czytamy tak. Poznał Jezus, że uczniowie chcieli Go zapytać i mówi im, pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. A powiedział tak, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udrące gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze i nikt nie odbierze wam radości. A więc smutek uczniów był spowodowany tym, że utracili Jezusa. Jezus zapowiada, że tak się stanie, aczkolwiek będą się radować i to za niedługo. Powodem takiego smutku jest śmierć bliskiej osoby. Jest on wpisany w nasze życie. Trudno oczekiwać od osoby, kiedy ktoś bliski jej, no bo my nie reagujemy w ten sam sposób na śmierć, na przykład, która się dzieje gdzieś daleko od nas i tylko słyszymy o jakichś wydarzeniach. Natomiast jeżeli jest bliska osoba nam, wtedy my reagujemy w taki sposób, że po prostu płaczemy. Jesteśmy smutni z tego powodu, ponieważ wiemy, że już w tym życiu z tą osobą nie będziemy się widzieli. I to jest powód smutku. Zgadza się. On jest w sferze naszych uczuć. Dotyka nas. I nie jest w kategoriach, czy jest dobry, czy zły. Jednak jest taka ważna uwaga w tym całym. On nie może trwać stale. Ten smutek nie może trwać stale. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty jest naszym pocieszycielem. I nawet w takich sytuacjach, skoro Bóg wpisał to w nasze życie, a więc śmierć jest wpisana w nasze życie, mamy Ducha Świętego, który jest naszym pocieszycielem. Po prostu dajmy Mu działać w naszym życiu. On najlepiej potrafi pocieszyć. W tych momentach potrzebujemy pociechy ze strony bliskich, ale dajmy pocieszyć się Duchowi Świętemu. Dlatego, że ten smutek nie może trwać stale. Nie będę odpowiadał, czy on ma trwać dzień, tydzień, czy dwa miesiące, albo rok. Jest jednak ważna w tym uwaga. Nie możesz dać się prowadzić takiemu smutkowi, ponieważ on zacznie wpływać na stan twojego ducha. Jeśli stanie się to stałe w twoim życiu, zacznie to wpływać na twojego ducha. Tym samym na stan twojej wiary. Jeżeli ktoś stale jest w żałobie, to stan jego ducha się pogarsza. Wiara jest coraz mniejsza. Już nie mówię o sensie wiary, a więc tym, komu oddajemy swoje życie, a więc, że można wątpić w to, czy Bóg jest, czy Bóg istnieje, bo skoro istnieje i jest, to przecież mógł, uwaga, co? Tej osoby mi nie zabierać. Ale już pomijając to, to nasza wiara słabnie, bo skoro w tym nie mogliśmy nic uczynić, to czy coś innego zmieni się w moim życiu w mniejszych sprawach? Wiara zaczyna słabnąć. A w pierwszym liście Piotra 1:6-7 czytamy, że weselcie się i radujcie wtedy, kiedy różnorodne doświadczenia przechodzicie. Wtedy, kiedy smutni, dosłownie pisze, jesteście z powodu różnorodnych doświadczeń, ponieważ te doświadczenia powodują próbę naszej wiary. Stan smutku, jeśli jest stan smutku, z tego powodu spowodowany, on przejmuje kontrolę nad twoim życiem. I widziałem w swoim życiu takie osoby, które były w żałobie. I opowiadała ta osoba o wydarzeniach sprzed 5 lat, jakby się wczoraj stały. Jakby to było po prostu wczoraj. I dla niej takie słowo, jak cieszyć się życiem, nie ma w ogóle sensu. Ono jest wyrwane. Może mogą inni się cieszyć, ale nie ona. Kiedy jednak stajemy troszeczkę z boku, widzimy, że śmierć dotyka każdego z nas. Każdemu z nas umrze ojciec, mama, każdemu z nas jako dzieciom to się stanie. Również bliżsi nam też umrą. To jest życie. Ale Bóg zachęca nas do tego, abyśmy nie poddawali się temu smutkowi, aby on nie kontrolował twojego życia. Bo nie jest wolą Bożą, bo to nie jest Boży smutek. To jest ważna informacja. To nie pochodzi od Boga. Takie 5-letnie przeżywanie śmierci nie pochodzi od Boga. Nawet półroczne, wtedy i tylko wtedy, kiedy On przejmuje ten smutek kontrolę nad twoim życiem. Kiedy przejmuje kontrolę, to nie pochodzi od Boga. Ponieważ jest Boży smutek. Jest coś takiego jak Boży smutek. W 2 Koryntian, 7 rozdziale. Chciałbyśmy sobie otworzyli 7 rozdział. 2 listu do Koryntian. Czytamy tam o takim wydarzeniu. 7 rozdział, 8 werset. Paweł opisuje swój stosunek do Koryntian i list, który wcześniej do nich napisał. I mówi tak. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli bym nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Jest Boży smutek. Boży smutek wynika z grzechów. Jeżeli człowiek żyje bez Boga, jeżeli człowiek żyje w grzechu, Bóg poprzez swojego ducha wpływa na niego i może spowodować smutek. Kiedy Paweł pisał ten list, opowiadał o wcześniejszym właśnie liście, który spowodował ich smutek. Wcześniejszy list, prawdopodobnie pierwszy list do Koryntian, kiedy go czytamy, o czym tam czytamy? On piętnuje rzeczy, które działy się wśród wierzących, tak? Czytamy, że były rozłamy, dzielili się na tych po prawej i po lewej. Działy się co? Wśród wierzących. Kazirodztwa. Procesy. Sądzili się. Możecie sobie to wyobrazić. Że Adrian sądzi się z Grześkiem, Grzesiek sądzi się z Norbertem, a na tym wszystkim jest jeszcze Krzysiek, który sądzi się z nimi wszystkimi. I to działo się wśród wierzących. Cóż również działo się tam, co więcej działo się, to był nierząd. Nie z kosmosu wzięło się określenie córy Koryntu. Takie to było miasto. I tam w tych okolicznościach żyli wierzący. I wielu z nich brało jeszcze ze swojego starego życia i to stare życie wprowadzało do kościoła. I Paweł to piętnuje, mówi, tak nie może być wśród wierzących. I ten list spowodował w nich smutek. Smucili się z tego powodu, że Paweł ich trochę tak zrugał. I mówi, słuchajcie, tak nie może być. To nie jest Bożą wolą dla waszego życia, żeby takie rzeczy działy się w was. I stąd ten smutek, Boży smutek. Dlaczego Paweł, i to jest ważne, intencja. Dlaczego Paweł pisze tak twardy list, piętnując to, jakie są powody jego intencje? I tu w 2 liście do Koryntian, w 2 rozdziale, A więc parę kartek wcześniej znajdujemy powody. Czwarty werset pisze tak: albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. To jest powodem jego takiego twardego listu. Miłość do tych ludzi. Chciał, aby diabeł ich nie rozrywał, ale aby poznali, jak chodzić z Bogiem w radości. I stąd takie napomnienie. Bóg może w ten sposób działać. Staniesz przez Niego napomniany. Chodzisz z Bogiem i słyszysz Ducha Świętego w swoim życiu, że nie powinieneś tak zrobić, tak pomyśleć, tak postąpić lub nie rób tego. Jednak kiedy przechodzisz to, powoduje to Boży smutek w twoim życiu. I to nie jest źle, bo ten Boży smutek wprowadza jedną ważną rzecz. Ten 9 werset. Nie abyście byli zasmuceni ku... Przepraszam. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Trudne słowo takie polskie, upamiętać się. A więc zmienić myślenie, metanoi doświadczyć, zmiany myślenia. 9 werset czytamy dalej tak, że zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody. To jest ważne. Boży smutek nie powoduje szkód. On nie pozwoli, Bóg, żeby poprzez ten smutek doznałeś jakiejkolwiek szkody w swoim życiu, ale doznasz błogosławieństwa. Bóg pozwala smucić się z powodu grzechu i nie chodzi tutaj tylko o uczucie, a więc na poziomie duszy, ale Boży smutek dotyka naszego ducha, naszej społeczności z Bogiem. I wtedy, kiedy to dotyka naszego ducha, doświadczamy przemiany myślenia. I w tym 10 wersecie czytamy, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia przemianę myślenia. I to jest dobra nowina. Tenże smutek sprawia przemianę myślenia. I nikt go nie żałuje. Ale dobra nowina. Nikt takiego smutku nie żałuje. Ja w swoim życiu miałem, nie wiem ile razy, taki smutek. I nigdy tego smutku nie żałowałem. Ponieważ zmieniało się moje myślenie wtedy. Jeżeli podporządkowujesz ten smutek Bożemu działaniu, on zmienia twoje myślenie. I nie żałujesz. To wszystko dzieje się na poziomie ducha. Efektem zmiany myślenia jest 11 werset. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zmienili swoje postępowanie. Cały drugi list do Koryntian jest zupełnie innym listem niż pierwszy. A więc te wydarzenia sprzed zostały zmienione w tych ludziach. Takie jest działanie Ducha Świętego w nas. To jest, może być Boży smutek, ale Jego nikt nie żałuje i On sprawia upamiętanie. I to jest cudowne. I ciągle można cieszyć się życiem. Ciągle można. Ten smutek jest konstruktywny. Wiecie, Boży smutek to nie jest... Powaga. Boży smutek również nie wygląda w ten sposób. To nie jest Boży smutek. Boży smutek jest konstruktywny. Jeśli w tym momencie jest tak i pozwalasz Duchowi Świętemu działać, za chwilę jest tak. Jeśli pozostajesz na tym poziomie, to być może to nie jest smutek pochodzący od Boga. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jest również smutek niepochodzący od Boga. W tym samym fragmencie, 10 werset, Część B. Czytamy, smutek zaś światowy sprawia śmierć. Zobaczcie, jak on jest różny od efektów działania smutku Bożego. Tamto zmienia nasze życie, to może doprowadzić nas do śmierci. I myślę, osoba, która przeżywa to, co wcześniej mówiłem, 5 lat, żyje w tragedii, ona doświadcza tak naprawdę śmierci. Jej życie jest pozbawione sensu, bo ona już nie ma dla kogo żyć lub z kim żyć. Już nie ma w ogóle sensu życia. To jest tylko egzystencja. Jedzenie, wydalanie. Radość życia? Żadna. Żaden kabaret nie jest w stanie rozśmieszyć tej osoby. Chodzi w ciągłej traumie. Czy to jest Boży cel? Czasami słyszę, ale ta osoba przeżywa. Jeszcze widzę, że jest to w piedestale postawiona jako taka bardzo, bardzo duchowa. To nie jest Boże działanie dla nas. Bóg nie zaplanował tego dla nas. Nie znajdujemy to w Jego Słowie. Uwaga, toż Jego Słowo, to co On mówi, jest prawdą. Nie to, co ty sobie myślisz albo ja, ale to, co Bóg mówi w swoim Słowie. To jest prawda. A prawda wygląda tak, jak przed chwilą czytaliśmy. Bez względu na wszelkie odczucia z tym związane. Chcesz doświadczać Boga w swoim życiu? Śpiewałeś, że chcesz, żeby Duch Święty przyszedł? To może przyjść. Daj Mu się przemienić. Daj Mu doświadczyć Jego działania w swoim życiu. Smutek może przynieść śmierć. Smutek z tego świata, a więc od naszego przeciwnika. Wyrzucili cię z pracy. Jest powód do smutku? Owszem, jest. Możesz tak sobie myśleć. Wyrzucili cię z drużyny piłkarskiej, siatkarskiej. Jest powód do smutku? Może być. Dali ci banę w grze twojej komputerowej. Zabanowali cię, tak? Tak się mówi. Zbanowali cię. Jesteś smutny z tego powodu. Możesz być. Masz poczucie żalu i czujesz gorycz z powodu doznanej krzywdy. Mówisz, jak tak mogli? Jak tak mogli? Tyle lat pracy. Tyle zrobiłem dla tego zespołu. Na taki poziom przeszedłem w tej grze. Jak tak mogli? Albo gdy niewłaściwie potraktują twoje dziecko. Wtedy się odzywa lew tobie. Jak tak mogli? Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ mojemu dziecku dzieje się krzywda. Mam poczucie żalu. Wiecie, poczucie krzywdy nie równa się, że masz rację. Ponieważ poczucie to jest coś takiego, że nieważne jest, czy masz rację, czy nie. Ty tak czujesz. I nic cię nie obchodzi, co dzieje się wokół. I wtedy jesteś smutny z tego powodu. Smutek tego świata wywołuje też płacz, ale czasami prowadzi do agresji. Smutek tego świata również, czy wraz z tym smutkiem idzie żal i gorycz. I to właśnie dzieje się. To jest wszystko coś, co prowadzi nas do śmierci. To nie pochodzi od Pana. Nawet jeśli cię skrzywdzili, to żal i gorycz z tego tytułu nie pochodzi od Pana. Dlatego, że to może prowadzić do nieprzebaczenia. Słuchajcie, to jest bardzo blisko. Jedno obok drugiego. Jeżeli masz poczucie krzywdy, żal, może prowadzić cię to do nieprzebaczenia tej osobie. A co za tym idzie? Żyjesz w nieprzebaczeniu. A jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu, nie możesz doświadczać Bożego działania w swoim życiu. Coraz bardziej i bardziej się odsuwasz. Zaczynasz dostrzegać, że nikt nie rozumie twojej sytuacji, tylko ty sam. Jeszcze czasami myślisz, że Bóg rozumie. Ale jedni ci zaczynają mówić, wiesz, to nie jest tak, zaczynają cię pocieszać, troszeczkę pokazują ci to z innej strony, ale to nie dociera do ciebie. Mówisz, jak to? Nikt mnie nie rozumie. Taka krzywda mi się stała i nikt mnie nie rozumie. Nawet już pomału Bóg mnie nie rozumie. I coraz dalej i dalej jesteś. Więc w tym miejscu cieszyć się życiem, to jakieś nieporozumienie. Nieprzebaczenie również może zawładnąć twoim życiem. Dlatego prowadzi to do śmierci. Pamiętacie sytuację Judasza? W Mateuszu, 27 rozdziale, 3 i 5 werset. Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni powiedzieli: wiesz co, co nam do tego? Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Po prostu się powiesił. Żal tego świata, smutek tego świata, więc nie pochodzący od Boga, ale od diabła, może prowadzić do śmierci. Wiecie, diabeł podobnie, na podobnych strunach może grać, ponieważ on ciągle próbuje naśladować. Na tych podobnych strunach co Bóg. Również pokazuje grzech. Ujawnia go. Jednak kończy stwierdzeniem: jesteś do niczego. Ile razy słyszałeś to w swoim życiu? Jesteś do niczego. Z ciebie już nic nie będzie. To nie, że ktoś ci to bezpośrednio artykułował, ale to słyszałeś. W swoim sercu to słyszałeś. A co za tym idzie, Bóg cię już nie kocha. Takiego jak ty, to już, no, niestety. Ale już nie zasługujesz na jego miłość. Bardzo blisko działa jak Bóg. Tylko, że wprowadza do miejsca, gdzie najlepiej wziąć iść i się powiesić. Ponieważ Bóg staje się twoim przeciwnikiem. A ja nigdzie nie przeczytałem w Słowie Bożym, że Bóg jest przeciwnikiem swoich dzieci. Nawet ty, jako rodzic, nigdy nie byłeś przeciwnikiem swoich dzieci. Zawsze swoje dziecko kochasz. Chociaż zbił ci najlepszy kryształ w domu, który stał. Mimo tego, że 10 razy mówiłeś temu dziecku: nie ruszaj go. A on ci go zbił. Więc wydałeś kolejną pieniądze i kupiłeś nowy, lepszy, ładniejszy. Po to, żeby następnego dnia również wylądował na tym miejscu. I co? Przestałeś kochać swoje dziecko? Rodzice, ile straciliście talerzy, kryształów, obrazków? Przypomnijcie sobie. Moja żona opowiada, że jak byłam małym dzieckiem, to na ścianach w domu, pomalowanych ścianach, tak? Mama pamięta? Rysowała gwiazdki. I co jeszcze? Nie gwoździem. Gwoździem, no właśnie. Moja żona. Dobrze, że jak była mała. I wtedy jej mama mówi tak, dlatego, że ma 3 córki: która z córek takie ładne gwiazdki porysowała? No i Ula mówi: ja, mamusiu. No i co chcesz zrobić? Nic, musisz naprawić ścianę. Czy nie kochasz od tego momentu swojego dziecka? Ależ kochasz go. Na przykład. Dalej kochasz swoje dziecko. I taki jest Bóg. Smutek tego świata przynosi zwątpienie, zniechęcenie, beznadzieję. I jego mocno widać. Stąd później na twarzach ludzi doświadczających smutku nie od Boga pochodzącego, doświadczają go, przeżywają i widać go na twarzy. Jednak Słowo Boże zachęca nas do tego, aby cieszyć się życiem. Czy zatem, reasumując, smutek może pochodzić od Boga? Tak, może. Ale w końcowym efekcie przynosi radość ze zmian. Tak samo, kiedy nawet doświadczamy tego smutku spowodowanego śmiercią bliskiej osoby, doświadczamy radości, ponieważ wiemy, że i tak będziemy się z tą osobą widzieć. Chociaż nigdy już dla nas nie będzie ani mężem, ani żoną, ale będziemy się z nią widzieli. Bo naszym celem jest życie z Nim. Nie pozwólmy, aby smutek tego świata wpływał na twoje życie, był stale w twoim życiu. wtedy nie będziesz mógł cieszyć się życiem. Jednak w Bożym planie jest to, abyś żył pełnią życia, abyś żył radością życia. To jest Boży plan dla twojego życia. Kiedy on mówi, że przyszedłem po to, aby owce miały w obfitości swoje życie, to nie po to, aby doświadczali zmartwień, zmartwień, troski, smutków, ale również w tych trzech wydarzeniach, aby powierzyli swoje życie Bogu i dali mu się prowadzić i zmieniać. Chcesz cieszyć się życiem? W tych trzech aspektach działaj właściwie. Działaj właściwie. Będziesz widział, bo tylko tak trzeba się uczyć. To nie przychodzi na nas tak od wpada, tak? I jestem radosny. Tego się uczymy. Właściwych reakcji się uczymy. Uczymy się właściwych reakcji na zmartwienia, smutki i troski. Ta właściwa reakcja powoduje to, że w konsekwencji potrafimy cieszyć się życiem. A wierzący tym właśnie powinni się charakteryzować. Kiedy patrzę na ciebie, czy na ciebie, mówię, co jest w twoim życiu takiego innego, że ledwie na ciebie spojrzę, już wiem, że jesteś inny. W innym fragmencie Słowa Boże mówi tak, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się poprzez zmianę umysłu swego. I często myślimy, że to jest upodabnianie się do tego, to znaczy, że skoro oni piją, to ja nie mogę pić. Skoro oni palą, to ja nie mogę palić. Ale nie pozwólmy, żeby sposób myślenia tego świata, a więc, że masz podstawę do tego, aby się martwić, troszczyć i smucić. Skoro masz podstawę, ten sposób tego świata mówi ci, nie możesz cieszyć się życiem. Ależ możesz. Chciałbym, abyś został z dobrą nowiną. Możesz cieszyć się życiem. Wspaniałe rzeczy Bóg dla ciebie zaplanował. Chodzenie z Bogiem nie jest, powtórzę się to samo, co powtarzam od paru tygodni, nie jest męczące. To nie jest ciężka praca, ale to jest przygoda. To taki większy Tony Halik, słuchajcie. Możesz pisać, tu byłem. Życie z Jezusem, uczenie się od Niego zmienia nasze życie i nasze postrzeganie. Zupełnie inaczej patrzymy. I wtedy właśnie, kiedy patrzą na Ciebie, mówią, co Ty takiego masz? No cieszę się. Cieszę się. Jak to? To Ty nie masz żadnych zmartwień w swoim życiu? A no mam. To żadne troski Ci nie dopadają? A tak. Ale ja wiem, co z tym robić. Pozwól Bogu zmienić swoje życie. Pozwól Mu. Nie pozostawaj w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Jemu zależy na tobie. Zależy Mu na twoim życiu. On chce, abyś je przemienił. Zaproś Go do swojego życia. W tych każdych dziedzinach niech będzie obecny. A wtedy życie będzie radosne. To dobra nowina. Wstańmy. Zachęcam Cię, abyś z tej perspektywy Słowa Bożego, nie swoich doświadczeń, ale z perspektywy tego, co Bóg mówi, powierzył Mu swoje życie. Powiedział, Panie, prowadź mnie w czasie trosk, smutków i zmartwień. Ja chcę cieszyć się życiem. Chcę być radosny. Chcę być pełen energii. Chcę Ciebie tak na 100%. Chcę po prostu żyć. Och, Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa. Tak naprawdę wszystko to dzieje się przez Niego. Tak naprawdę wszystko, co mamy, mamy w Jezusie. Dziękuję Ci za to, że to właśnie przez Niego zmieniasz moje życie. Dziękuję Ci za to. Ojcze, jestem Ci wdzięczny za to, że tak wspaniale zaplanowałeś wszystkie aspekty mojego życia. Ty masz rozwiązanie do każdej sytuacji. Niczym nie jesteś zaskoczony. Twoje Słowo odpowiada. na każdą rzecz. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam swojego ducha, że możemy doświadczać go w naszym życiu. On może wpływać na nasze życie i możemy się ciągle zmieniać. Ciągle się zmieniać z wiary w wiarę, przychodząc z chwały w chwały, aby być coraz bliżej Ciebie, a więc taki jak Ty jesteś, aby cieszyć się życiem. Dziękuję Ci za to, że mogę cieszyć się życiem. Zaplanowałeś to dla mnie. Dziękuję Ci za to, że jako człowiek, który Ciebie poznał, mogę ciągle radować się Tobą. Dziękuję Ci za to. Jesteś cudowny, Boże. Jesteś cudownym Bogiem. I przyjdzie ten dzień, Jezus, że będę widział się z Tobą twarzą w twarz. I to też mnie pociąga, bo wspaniałe jest życie z Tobą. Uwielbiony bądź, wywyższony. Za wszystko, Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci.